Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj moim gościem jest Filip Memches, publicysta Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Znany już słuchaczom Konwersatorium, rozmawialiśmy o różnych sprawach. Ostatnio chyba o Rosji, tak jak pamiętam.
Zgadza się.
A dzisiaj chciałbym Cię poprosić o rozmowę na temat mesjanizmu. Mesjanizm. No to nie jest pojęcie wyciągnięte jedynie z encyklopedii w tej chwili, tak? Dla potrzeby naszego konwersatoryjnego przeglądu różnych pojęć. Tylko to jest takie pojęcie, które za jakiś czas ktoś wyciąga, albo no, coś nim chce oświetlić, tak? Albo ktoś drugi chce nas przestraszyć. Ja na przykład sobie przypominam, że na jednym kongresie bardzo ważnym, kulturalnym, pani profesor Janion w liście, który tam był bardzo dobrze przyjęty w tym środowisku, wysłuchującym ten list, mówiła, że się boi mesjanizmu, że to jest wielkie zagrożenie. Już najgorzej, jak ono jest w wersji polityczno-religijnej, takiej polityczno-kościelnej, tak? Tak sobie myślę, jak wracam do tej jej wystąpienia, sobie myślę, że to jest takie pojęcie, które jest straszakiem, może być straszakiem, więc nadaje się do konwersatorium, bo można wyjaśniać, o co w nim naprawdę chodzi, co ewentualnie ono oznacza. Więc zacznijmy może od samych fundamentów. Mnie się wydaje, że tak jak jest czasami taka różnica, co innego, gdy się mówi o mistyce, a co innego, gdy się mówi o mistycyzmie, to oczywiście pewnie czym innym jest, gdy próbujemy rozmawiać o mesjańskim jakimś posłannictwie, no, jakimś dziedzictwie mesjańskim, a trochę czymś innym, gdy już zaczynamy mówić o izmie, mesjanizmie. Pewnie czasem o czymś dobrym, czasem o czymś złym, ale to są już dwie różne sprawy. Pierwsze pewnie jest nam bardzo bliskie jako chrześcijanom i nie tylko, w ogóle jest o całej biblijnej tradycji, tak? Inaczej to Żydzi, inaczej chrześcijanie pewnie przeżywają, tak? Gdzie indziej umieszczają te punkty ciężkości ich nadziei mesjańskiej. Niemniej, no to jest bardzo konkretny albo fakt, albo oczekiwanie religijne. Ale mesjanizmie rozumiem nie tylko o to chodzi. Dopytuję ciebie, bo ty i publikowałeś o mesjanizmie i się w różnych towarzystwach mesjanistycznych obracałeś. Spodziewam się,
w jakimś sensie się utożsamiam też tak. Z mesjanizmem i trochę występuję jako adwokat mesjanizmu w tej audycji. Myślę sobie, że kiedy mamy to rozróżnienie na podejmowanie kwestii obecności Mesjasza w historii, a to rozróżnienie, a mesjanizm, prawda, że Mesjasz w historii, a mesjanizm. Mesjanizm pojawia się w pewnych okolicznościach. Możemy to traktować jako pewien nurt w obrębie religii, nurt w obrębie filozofii. Ja bym zwrócił uwagę na mesjanizm jako na zjawisko, które się pojawia w pewnych okolicznościach, takich jak sekularyzacja kultury, jak kreślenie wizji historii, w której nie ma miejsca dla Boga, nie ma miejsca właśnie dla Mesjasza i odpowiedzią na taką sekularyzowaną wersję historii jest przypomnienie o obecności Mesjasza w historii. I tak należałoby traktować mesjanizm jako pewien nurt filozoficzny. Mamy oczywiście tradycję polskiego mesjanizmu, no i to jest ten nurt, z którym ja się jakoś utożsamiam, ale oczywiście mesjanizm jest bardzo mocno obecny w kulturze żydowskiej. Wydaje mi się, że przede wszystkim musimy patrzeć na mesjanizm jako na zjawisko, które stanowi pewną reakcję, odpowiedź na tendencję rugowania Mesjasza ze świadomości zbiorowej, rugowania Mesjasza z przestrzeni publicznej, prawda? Bo proces uśmiercania Boga, proces sekularyzacji, to jest proces, w którym no właśnie tego Mesjasza brakuje, no nie ma go, nie mówi się o nim, prawda? Jest jakaś wersja historii, w której można powiedzieć, nie ma tego procesu, który bardzo mocno podkreśla no zarówno tradycja żydowska, jak i tradycja chrześcijańska, czyli że ta historia świata ma ten wymiar eschatologiczny, że wszystko się zaczyna od stworzenia, później jest objawienie, na końcu jest zbawienie. Ta świecka historia, ona ruguje ten wymiar i wydaje mi się, że tak właśnie należy postrzegać mesjanizm.
No, myślę, że w którymś momencie tutaj dotknąłeś tego całego postsekularystycznego, tak, sposobu widzenia świata po tym, jak przestaliśmy, czy przestaliśmy, mówię tutaj takim my wielkim, przestaliśmy pokładać nadzieję wyłącznie w świeckich jakichś scenariuszach o rozwoju i ponownie, tak, widzimy, to akurat chyba dotyczy głównie myślicieli żydowskich, tak, ale ponownie widzimy, czy też oni obserwują religijny sens i społeczeństwa, cywilizacji, historii. Ja tak sobie myślę, że gdy na przykład obserwowałbym mesjanizm, czy cały fakt mesjański, tak, z perspektywy, nazwijmy to, takiej katechizmowej, tak, kościelnej, katolickiej, to widzę tutaj pewien, jakby to powiedzieć, spokój spełnienia i oczekiwanie czegoś, co z całą pewnością, no, ku nam zmierza, my również ku temu dążymy, tak. Jest to trochę takie, jakby to powiedzieć, obserwowanie czegoś, co albo już się wydarzyło, albo się wydarzy w sposób taki, że no nie, można powiedzieć, nie jest to związane z większym lub mniejszym natężeniem naszych również przeżyć, uczuć, gorączką pewną. To jest, spodziewam się, że istnieje też taki mesjanizm, tak wyobrażam, który jest związany z takim pragnieniem wykrzesania także w społeczności, w grupie, we wspólnocie pewnej gorączki przeżycia, które miałoby jakby przyspieszać to mesjańskie spełnienie. No, w przypadku takiego mesjanizmu żydowskiego, no to po prostu się wpisuje w pragnienie przyjścia tego oczekiwanego, ale i rozumiem, że to, co, o czym mówiłeś, o tej eschatologicznej takiej nadziei, no jest to chrześcijańskie również pragnienie, żeby wydarzyło się to i skończył się ten eon, ten świat, tak? Żeby zakończyły się te dzieje, które skrywają jakiś istotny sens. To wszystko tak sobie tłumaczę i opisuję i rozkładam przed sobą, ale widzę w tej gorączce również taką możliwość zagubienia, czy pragnienia, że za dużo zależy od tej partii Boga, przepraszam, od tej purytańskiej wspólnoty, która chce, żeby się spełniło, prawda? Czy to w naszej historii nieraz ty mówiłeś o tym głęboko religijnym sensie mesjanizmu, że ten mesjanizm się nieraz bardzo zeświadczał, tak? Czy sam przyjmował postać pewnych ideologii spełnienia, ale bardzo świeckiego. To chyba w tym sensie w katechizmie Kościoła katolickiego jest takie ostrzeżenie przed takimi świeckimi formami pseudomesjanizmu, czy mesjańskim, tu komunizm chyba jest jakiś tam również wymieniany.
Wydaje się, że to jest w ogóle taka ludzka pokusa, żeby Boga jakby podporządkować sobie i własne oczekiwania projektować na plan Boży. No to jest, można powiedzieć, to pokusa najstarsza, jedna, że tak powiem, z najstarszych pokus towarzyszących człowiekowi od spotkania człowieka z Bogiem, od tego właśnie objawienia, od tego uświadomienia sobie tej relacji człowieka z Bogiem, znaczenia Boga w historii. I wydaje się, że jeśli mowa jest o tej gorączce, no na pewno ta gorączka to jest właściwie taki fałszywy mesjanizm czy pseudomesjanizm, no bo nie o gorączkę chodzi, nie chodzi o to, żeby przyspieszać to przyjście Mesjasza, tylko chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że on ma przyjść, żeby widzieć doczesność w takich właśnie kategoriach, w świetle tych celów ostatecznych, bo co jest bardzo istotne w mesjanizmie, to jest pewnego rodzaju przekonanie o celowości życia, celowości historii świata, o pewnej celowości tego, co się wydarza, także postrzeganie pewnych faktów rozwoju dziejów właśnie w takich kategoriach. Myślę sobie, że jakby mamy taki dosyć fundamentalny spór w europejskiej historii między prawicą a lewicą. Ten spór toczy się, powiedzmy, umownie od 200-300 lat, prawda? To jest spór między konserwatystami a postępowcami. No i się przyjęło uważać, że konserwatyści są jednocześnie obrońcami kościoła, chrześcijaństwa, postępowcy to ci, którzy są za sekularyzacją. Wydaje mi się właśnie, kiedy myślimy o mesjanizmie, to mesjanizm pomaga nam zobaczyć, że w pewnych wymiarach ten spór jest fałszywy, czy jakby kryterium takie, że konserwatyści są po stronie chrześcijaństwa, a postępowcy przeciwko chrześcijaństwu, to jest fałszywe.
Nie zawsze tak oczywiste.
Oczywiście, bo w jakiś sposób chrześcijaństwo mówi o postępie. Znaczy historia świata jest postępem. Znaczy objawienie Jezusa Chrystusa to jest początek nowej ery. To jest postęp, prawda? My stajemy się w jakiś sposób lepsi. To nie znaczy, że nie ma grzechu pierworodnego, to nie znaczy, że można zbudować tutaj raj na ziemi, prawda? Ale można budować Królestwo Boże. Królestwo Boże na ziemi nie jest rajem na ziemi. To nie jest to, że my stajemy się bogami, tylko że my współpracujemy z Bogiem także w nie tylko w naszym osobistym nawróceniu, ale także w pewnych zadaniach społecznych. Ale te zadania społeczne to często ludzie sobie wyobrażają, że no tak, można powiedzieć, że jeśli ten świat ma być lepszy, to ten świat ma być przyjemniejszy w jakiegoś, że ma być to rodzaj takiego, bodajże to Jan Emil Skiwski mówił o życiu ułatwionym, prawda, że to ma być życie ułatwione. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy być doskonalsi, prawda, że to nie jest obietnica rój i poróbstwa, jak to jeden z klasyków powiedział, tylko to jest obietnica bycia kimś lepszym, lepszym moralnie, lepszym duchowo, prawda, w sensie pewnego zbliżania się do Boga, ale to nie oznacza, że my sami stajemy się Bogiem.
No i tak, bo zbliżyliśmy się do mesjanizmu po raz pierwszy, a następne podejście za chwilę. Mówiłeś o obecnym w mesjanizmie pragnieniu budowania Królestwa Niebieskiego, tak? Królestwa Niebieskiego, tak? No to jest, to są słowa, które wiemy doskonale, wywołują natychmiast, zapalają wszystkie czerwone lampki u wszystkich osób, no nawet nie tylko tych bojowników laicyzmu.
Jak profesor Janion, którą przywołałeś w pierwszej części.
Nie tylko bojowników laicyzmu, ale wszystkich ludzi, którzy no jakoś tam zostali realnie, czy w fantazji zarażeni takim niepokojem, tak? O to, że tam gdzieś się pojawia religia, która już nie jest tylko czysto prywatną sprawą, to zaczyna się robić groźnie, tak? Bo ta religia staje się elementem, jest bardzo, wyzwala wszystkie dynamiki opresji, uszkodzenia tym, którzy nie przystają do tego aktu wiary i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, myśmy tutaj w konwersatorium nieraz oczywiście do tego wracali, tak? Istnieje naturalny potencjał społeczny, tak? Chrześcijaństwa. Pytanie, czy mesjanizm, o którym rozmawiamy, a możemy już zacząć rozmawiać o polskim, na przykład o tradycji polskiej mesjanistycznej, ona się bardzo pewnie jako pierwsza nam kojarzy zawsze, nie wiem, czy w pełni, czy dobrze, czy jak trzeba, ale czy ta polska tradycja mesjanistyczna, ona skłonna jest sięgać do instytucji, budować instytucje, czy wręcz odwrotnie, ostrzega nas przed tym, że instytucje to jest pułapka pokusy jakiejś trwałości, zagospodarowania się w tym świecie. Ja pamiętam, że na okładce jednego z numerów magazynu 44, czwórek tak zwanych, tak, było kiedyś takie to ostrzeżenie, jak zrozumiałem, wyraziło się w tym, że taka grafika, w której krzyż, tak, znak tak naprawdę pewnej, no nie tylko ofiary, ale po prostu pewnego dramatu, tak, który rozrywa ten świat, tak. Wewnątrz tego krzyża jest taki uporządkowany plan domu, ktoś sobie zagospodarował ten krzyż, tak. Pewnie są różne skrajne sytuacje, albo można nigdy nic nie budować na tym świecie, żyć taką mdłą nadzieją, że zaraz wszystko się skończy, albo można wręcz odwrotnie być chrześcijaninem tak przyzwyczajonym do tego świata, że nie wyglądającym w ogóle przyszłości. Niemniej rozumiem, że w mesjanizmie więcej jest tego ostrzeżenia, mimo wszystko tej gorączki, niż tej skłonności do tego, żeby namawiać, żeby budować instytucje. Czy mesjanizm jest państwowotwórczy, cywilizacjotwórczy?
Nie wiem, czy to jest rola mesjanizmu, to znaczy mesjanizm może sprzyjać pewnym działaniom związanym właśnie z pewnymi zadaniami państwotwórczymi. To, co wcześniej mówiłem o pewnych celach społecznych, tak? Budowanie instytucji, które służą postępowi właśnie, służą temu podnoszeniu człowieka na coraz wyższy poziom rozwoju wewnętrznego, także duchowego. To na pewno. W polskiej tradycji to różnie z tym bywało. No było oczywiście Andrzej Towiański, który na pewno był taki, no, można powiedzieć, antyinstytucjonalny. Był po prostu, trzeba powiedzieć otwarcie, no, był heretykiem z perspektywy doktryny Kościoła, ale przecież to nie jest jakby jedyny przedstawiciel mesjanizmu. Mesjanizm polski miał różne oblicza. Czołowy przedstawiciel polskiego mesjanizmu dwudziestowiecznego, Jerzy Braun, był bardzo mocno związany instytucjonalnie z Kościołem katolickim, tuż po wojnie jako redaktor Tygodnika Warszawskiego, prawda, czyli czasopisma związanego z Kościołem, później jako uczestnik Soboru Watykańskiego II. W związku z tym to nie jest tak, że tutaj możemy mówić o pewnych jednoznacznościach, jeśli chodzi o stosunek do Kościoła instytucjonalnego. Dlatego można mówić, że mesjanizm ma różne oblicza, przybiera różne formy, ale no, raczej skłaniałbym się do takiej opinii, że ten prawdziwy mesjanizm no, nie stoi w sprzeczności z Kościołem. Nie może stać w sprzeczności z Kościołem.
Myślę, że każdy z nas, jeśli próbuje nie z lektur późniejszych, tylko z tych wcześniejszych, ze szkolnej edukacji, tak, próbował wydobyć sobie jakieś skojarzenie z mesjanizmem, no to jest jednak skojarzenie, jakby to powiedzieć, takie dość niepokojące, tak? Kojarzy się ze słynnym określeniem Polska Chrystusem Narodów, wyobrażeniem takim komentującym to wyobrażeniem w twórczości czy Słowackiego, czy Mickiewicza, pewne dopowiedzenia, w których rzeczywiście jakby no, śmierć, doskonałość, przykład Polski jest analogiczny, tak, do nauki i ofiary samego Chrystusa, to wypowiedziane bardziej lub mniej wyraźnie. No ale w samym obozie romantycznym ta jakby gotowość na to, żeby to dopowiadać tak daleko, chyba nie była zawsze tak wielka. Czy to jest prawdziwe oblicze, czy to, co przed chwilą próbowałem przedstawić jako rzecz, która po takim pobieżnym spotkaniu z romantykami nam zostaje, czy to jest to, czego byśmy się nauczyli, gdybyśmy zajrzeli, no teraz wymienię bardzo różne osoby, zajrzeli, wymieniłeś Towiańskiego, no zostawmy go na boku, ale powiedzmy Cieszkowskiego byśmy na przykład otworzyli, byśmy otworzyli inną zupełnie osobę, Józefa Henne-Wrońskiego. Mówiło się o Jerzym Braunie, no, pewne pokrewieństwo, więź tutaj między tymi osobami zachodzi. To są bardzo różne kolory, prawda?
To jest o tyle ciekawe, że Jerzy Braun uważał siebie i obiektywnie rzecz biorąc, no, można go uznać za spadkobiercę Józefa Henne-Wrońskiego, natomiast rzeczywiście jest tak, że o ile czytając Jerzego Brauna można dostrzec pewne związki jednak z nauką Kościoła, że to nie jest w opozycji do nauki Kościoła, o tyle język, żargon Henne-Wrońskiego to jest już takie, można powiedzieć, na pograniczu jednak
dość
herezji, a może
momentami
niesamowite. Jest tak, że on przecież potępiał z jednej strony masonerię, ale z drugiej strony są tacy, którzy jednak mu zarzucali no właśnie te naleciałości masońskie, jego ezoteryczne. Takie, tak. To wszystko jest takie, można powiedzieć, no nieoczywiste. Dużo zależy od naszej interpretacji, ale wydaje mi się, że możemy wyłuskać ze wszystkich tych myślicieli coś, co jednak nie jest właśnie w opozycji do Kościoła. Coś, co uzupełnia jednak ten taki przekaz katechizmowy, można powiedzieć, bo to jest pewna oryginalna filozofia. Filozofia, która w jakiś sposób no, wyrasta z polskiego doświadczenia historycznego. Katechizm jest uniwersalistyczny, można powiedzieć, prawda? No, odwołuje się do tego jednak właśnie uniwersalnego doświadczenia człowieka. Tutaj mamy do czynienia z taką filozofią narodową, ale filozofią narodową, która też ma takie aspiracje uniwersalistyczne, bo w gruncie rzeczy też jest pewien przesąd, że mesjanizm stoi u podstaw polskiego nacjonalizmu. To jest nieprawda oczywiście. Mesjanizm miał aspiracje uniwersalistyczne, znaczy Polska jako Chrystus narodów, to jest też takie pewnego rodzaju uproszczenie. Ale jeśli nawet, to jeśli jako Chrystus narodów, to przecież nie jako naród lepszy, wybrany, w sensie uprzywilejowany, w sensie, któremu się coś należy za cierpienia. To jest raczej odkrywanie może pewnej misji w tych bardzo trudnych sytuacjach dziejowych, prawda, w tych dramatach dziejowych. Może to jest taka zachęta do tego, żeby właśnie szukać w tej całej takiej historii, takiej pokiereszowanej, takiej bardzo właśnie trudnej, no sensu, który może temu nadawać właśnie Ewangelia. Być może nawet jest tutaj więcej pytań niż odpowiedzi, także, ale chodzi o to, żeby nie traktować historii w sposób wyłącznie świecki. Wydaje mi się, że taki jest sens mesjanizmu.
Tak go widzimy w różnych wydaniach, także u Zygmunta Krasińskiego.
Dokładnie.
W innym, a tam, gdzie już wchodzi rzeczywiście w całą wizję polityki świata, rozwoju świata. Muszę powiedzieć, że gdy mówiłeś, że mesjanizm jest trochę taką reakcją na, w naszym polskim doświadczeniu, trochę na te ciężkie próby, tak, takie zejście do otchłani narodu i właściwie takie poczucie utraty bytu państwowego, niepewności co do tego, czy w tej zwykłej formie państwowej naród będzie mógł liczyć na swoje przetrwanie, więc być może należy wyższym piętrem, jakimś jeszcze bardziej uniwersalnym, iść w przyszłość, iść w wieczność, że gdy o tym mówiłeś, no to oczywiście pewnie trudno jest nam wydobyć w takim mesjanizmie takie jego religijne jądro, wierność, całą energię tą religijną, z objęć takiego, no jakby to powiedzieć, epoki romantyzmu, tak? To znaczy jednak jest w tym bardzo dużo takiego stylu tamtych czasów, tak? Dlatego to odróżnienie, od którego zaczęliśmy, tak? Czyli sam ten mesjański przekaz, tak, a z drugiej strony ten mesjanizm, w ogóle trochę tak wygląda, że może niekoniecznie chodzi o to, że mesjanizm funduje nacjonalizm, bo to rzeczywiście jakieś nieporozumienie, trudno by było to, zwłaszcza w dziejach polskiego nacjonalizmu, łatwo tego dowieść. Akurat źródła nacjonalizmu są bardzo świeckie, są romantyczne i świeckie, tak, można powiedzieć, w przypadku polskim i europejskim. Niemniej...
Ale też częściowo pozytywistyczne.
No właśnie, częściowo pozytywistyczne, właśnie również. No tak, bo oczywiście cała biologia przetrwania i tak dalej, to wszystko się w tym znajduje. Ale z drugiej strony, no jest w tym polskim powiązaniu tej uniwersalnej perspektywy Chrystusa, tak, z tym wybraństwem narodu, tak, no jest ta atmosfera właśnie romantycznego tworzenia się wspólnot narodowych, nowego typu, nowej, no, takiej wyobraźni, tak, o tym, czym jest naród, jakie są jego dzieje, jaki jest jego duch, tak. To są rzeczy, które pewnie mesjanistom dnia dzisiejszego mogą sprawiać trudność, bo albo muszą pozostać romantykami, znaczy muszą jakby ciągnąć za sobą tamten styl, tamtą epokę, tamte emocje, albo muszą trochę przecedzać ten mesjanizm swoich źródeł. Natomiast co jakby zawsze mnie również intryguje, to jest to, że w przypadku polskiego mesjanizmu on zawsze przesuwał nas, tak, w stronę pewnego zainteresowania, można powiedzieć czasami pasji, mesjanizmem żydowskim, tak? Że jakaś taka poszukiwanie pewnej wspólnoty losu, tak? Zwłaszcza w tych czasach niewoli, zaborów, pewnej wspólnoty losu i o ile to hasło Polska Chrystusem Narodów jest takie zawsze właśnie niejasne, wymagające różnych komentarzy, no to istnieje też ta druga wspólnota, tak? Polska, tak jakby to powiedzieć, w której odtwarza się pewna misja, już po chrześcijańsku pojęta, ale misja Izraela, tak? Pośród świata, w którym są deptane prawa i prawa Boże i tak dalej, Polska ma misję, żeby nie dać im zagasnąć, tak? No to bardzo pozytywna perspektywa, chociaż może akurat też dająca nam okazję do tego, żeby się traktować jako zupełny wyjątek w świecie pogan, Filistynów dookoła.
Jest pokusa w takim przypadku traktowania siebie w sposób wyjątkowy, rzeczywiście. A jeśli jesteśmy wyjątkowi, to należą nam się jakieś przywileje. No to jest to, o czym ja już wcześniej mówiłem, ale rzeczywiście no, jest zawsze pytanie, czy mamy do czynienia dzisiaj z taką sytuacją, prawda? Ja kilka dni temu zastanawiałem się nad tym w kontekście tej wypowiedzi, która padła jakiś czas temu. Jarosław Kaczyński powiedział o Polsce jako takiej samotnej wyspie niepoprawności politycznej na tym europejskim morzu. Pomyślałem sobie, że może rzeczywiście Polska będzie samotną wyspą, ale nie chodzi o poprawność polityczną, bo ta poprawność polityczna, ona się wszędzie kończy. To znaczy widać to niezadowolenie z poprawności politycznej w całej Europie, narasta bunt przeciwko niej, widać ostatnio w Niemczech to narasta, co może mieć także i taki wymiar niezbyt sympatyczny dla nas, prawda? To też na to warto zwrócić uwagę. Ale może chodzi tutaj o co innego, że Polska może być samotną wyspą, jeśli chodzi o szczególny status chrześcijaństwa. I to chrześcijaństwa pojętego w dwojaki sposób. Można mówić tutaj o szczególnym znaczeniu kościoła w kraju, że no, politycy, elity muszą się liczyć z opinią kościoła. Na razie się bardzo liczą, prawda? To, co mówią biskupi, to jest bardzo ważne. To jest jakiś punkt odniesienia. Nawet jeśli budzi to krytycyzm, no to nikt nie przechodzi wobec tego obojętnie, bo kościół jest bardzo liczącą się siłą. Ale to jest pewne, no powiedziałbym, niebezpieczeństwo klerykalizmu. Ja mam takie poczucie, że nie chodzi o to, żeby Polska była królestwem katolickiego klerykalizmu. No nie to jest ważne. Ważne jest rzeczywiście, żeby była jakaś przemiana duchowa nie tylko pojedynczych ludzi, ale jako pewnej zbiorowości, jak pewnej wspólnoty, która kieruje się określonym systemem wartości. Jest to pytanie, czy jest to możliwe, żeby Polacy byli inni pod tym względem, nie na zasadzie, że byli lepsi, bo to nie chodzi o to, że Polacy mają być lepsi, że będą lepsi w sensie, że nie będą popełniali zła pewnego, które inni popełniają. No, nie czarujmy się, no, jakby jesteśmy ludźmi z krwi i kości, może pod pewnymi względami jesteśmy nawet bardziej zdemoralizowani w niektórych sprawach. Ale tu chodzi o poważne traktowanie pewnych norm, zasad, że dobro będzie nadal uchodziło za dobro, a zło za zło. To jest bardzo ważne. To znaczy, że nawet jeśli człowiek jest niedoskonały, nawet jeśli popełnia grzechy, ale ta świadomość grzechu jest bardzo istotna, prawda? I oczywiście nie wiadomo, co będzie z Kościołem w Polsce, nie wiadomo, co będzie w ogóle. Ale jeśli mamy snuć takie rozważania, to kto wie, może będziemy rzeczywiście samotną wyspą w sensie pewnej, w takim znaczeniu normotwórczym, prawda? No to jest pewne pytanie. Ktoś może to obśmiać, prawda? Właśnie ze względu na to, co mówiłem wcześniej, że przecież nie brakuje u nas jednostek zdemoralizowanych, nie brakuje u nas patologii społecznej, nie brakuje u nas wielu takich zjawisk, które być może u nas są na większą skalę niż w Europie Zachodniej. Ale z drugiej strony ta szczególna rola Kościoła jest nie do przecenienia.
Gdy mówiliśmy o tworzeniu się mesjanizmu polskiego w XIX wieku w bardzo szczególnych okolicznościach, to no, można by było dodać, że nie jedyny to przypadek, tak, w dziejach Europy, w dziejach narodów europejskich, przypadek Polski, że ta atmosfera mesjanistyczna w tamtym czasie, czy pewne wyobrażenia mesjanistyczne pojawiały się jako motyw dla opisywania swoich własnych dziejów, swojej własnej wspólnoty, prawda? Że myślę, no, takie różne rzeczy wskazać do dzisiaj są obecne w pieśni i powieści różnych narodów i gdy Anglicy śpiewają co roku na swoich promsach, letnich koncertach promenadowych na zakończenie utwór, który pod koniec zawsze, który cała sala śpiewa, w którym się opiewa to, że taki obraz, mit, tak, że to Chrystus przywędrował do Brytanii i tutaj właśnie swoje królestwo założył i tak dalej, czyli kompletnie z jednej strony obraz jakiś mityczny, czy oderwany od historycznej rzeczywistości, ale widocznie opisujący jakąś tęsknotę do tego, żeby być tym ludem wybranym, takim właśnie, który jest ludem Chrystusa w jakiś szczególny sposób. To taki jeden z przykładów, nie jedyny, akurat w tym przypadku dotyczący mocarstwa, tak? My akurat snuliśmy swój mesjanizm w atmosferze upadku, tak? I próby, ciężkiej próby. Czy dzisiaj, poza tym naszym romantycznym dziedzictwem, które co jakiś czas wraca i przed którym nawet Maria Janion ostrzega po wszystkich badaniach, które wcześniej przeprowadziła. Czy gdzieś w Europie mesjanizm jest jakąś żywą siłą, taką wracającą, tworzącą jakiś kulturowy prąd w narodzie, tak, jakiejś wspólnocie? Czy ty zetknąłeś się z czymś takim?
Raczej nie, to znaczy w narodzie, jako, jeśli chodzi o jakieś masowe zjawisko społeczne? Raczej nie. To znaczy mamy do czynienia, jeśli chodzi o jakieś konsolidowanie narodów europejskich, to właśnie wokół takiej idei nacjonalistycznej, ale właśnie świeckiej. Mhm.
Raczej
to
ziemia, jest... krew, interesy.
Tak? Interesy, ja bym powiedział interesy. Ziemia, krew to chyba już tylko takie jakieś marginalne subkultury mimo wszystko. Chociaż te subkultury dają się coraz bardziej we znaki, no to też jakby ta sytuacja zderzenia kultur, z którą mamy w tej chwili do czynienia, prawda, ten problem imigrantów, to wszystko rodzi nowe zjawiska. Ale mimo wszystko myślę sobie, że to raczej warto na to spojrzeć w taki sposób, no jakie znaczenie ma Kościół katolicki, czy w przypadku Europy Wschodniej, prawosławny w poszczególnych krajach, prawda? To bardzo dużo od tego zależy. No i tu wracamy do tego punktu wyjścia. Znaczy, znaczenie Kościoła katolickiego w Polsce jest szczególne i to warto też wziąć pod uwagę, jak to jest w przypadku takich krajów, które uchodziły przez setki lat za katolickie, prawda? Co się stało z Kościołem w Irlandii? To jest właśnie pewien papierek lakmusowy. Polska na tym tle wydaje się no, zjawiskiem szczególnym i dlatego myślę sobie, że jednak mimo wszystko bym traktował mesjanizm dzisiaj jako coś takiego, ten mesjanizm powiedziałbym prawdziwy, ten mesjanizm właśnie odwołujący się do chrześcijaństwa. No, mamy przecież też tendencje mesjanistyczne w Rosji, prawda? Ale to jest wszystko, to jest ten taki mesjanizm raczej polityczny. To są tego rodzaju tendencje, a ten właśnie taki odwołujący się bezpośrednio do chrześcijaństwa, no to ja najmocniej dostrzegam to właśnie raczej w Polsce.
No dobrze. Dziękuję ci za rozmowę. Próbowaliśmy oświetlić sobie pojęcie mesjanizmu, żeby z jednej strony ono się nie ograniczało do jakiegoś jednego hasła straszaka wyjętego z naszej pamięci szkolnej i lektur ogólnych, tak? A z drugiej strony, żeby trochę zobaczyć rozmaitość mesjanizmów wewnątrz tego jednego pojęcia. Dziękuję raz. Jeszcze dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle, zawsze w niedzielę o godzinie 13:00. Konwersatorium Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.